Śpiewaliśmy przed chwilą słowa, że żebym nie lękał się, co mi przyniesie dzień. I mam nadzieję, że jak przechodzimy przez Biblię, jak czytamy, studujemy, że robimy to po to, nie dla ciekawostki historycznej, kulturowej, historycznej, tylko po to, żeby to wpływało na nasze życie, na nasze myślenie, żeby to zmieniało nas, przemieniało nas od środka i żeby z tego tytułu, żebyśmy żyli inaczej. I dzisiaj mamy szczególny tydzień za sobą, taki strachu. Przypuszczam, że przy naszych stołach to bywało ten jeden temat, który dominuje świat. I dużo podróżowałem w ostatnich tygodniach, to wszędzie, gdzie byłem, to panika rządzi. I pytanie, jak my do tego mamy się odnosić, jako wierzący ludzie, ludzie, którzy liczą się, przynajmniej tak twierdzimy, liczą się z Bogiem. I mam nadzieję, że dzisiejszy tekst, który mamy, przelecę po kolei przez Księgę Jozuego ze Starego Testamentu, historie, które mieli miejsce 3,5 tysiące lat temu. Mam nadzieję, że zobaczycie, że jest trochę podobieństw do naszych czasów. Było to czas dosyć niepewny. Izraelici, jak wiemy, ostatnio o tym rozmawialiśmy, Izraelici mieli za sobą długą pielgrzymkę przez pustynię i dochodzą do krainy, którą Bóg im obiecał. I są już po drugiej stronie Jordania, rzeki Jordan, i czeka na nich wielkie wyzwanie. Wyzwanie, żeby raz przekroczyć rzekę i dwa, żeby potem przejąć całą ziemię. I będziemy trochę o tym mówili. Dzisiaj mam nadzieję, że technologia nam nie zawodzi. I chciałbym te dwa teksty na początku przeczytać. No, chciałbym, żeby Bogusia przeczytała, bo dużo lepiej czyta niż ja. Żebyśmy nawiązali do tego fragmentu, który za chwilę omówimy. Bogusia.
Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
No i drugi tekst.
Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam, bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
Nawet nie mamy lękać się tym, co nas spotka nie tylko w dzień, ale w nocy. I nie mamy troszczyć się, być, lękać się, martwić się. Mamy przynieść nasze troski, nasze wątpliwości do Boga. I Bóg walczy po naszej stronie. Nawet jeżeli noc przyniesie nam śmierć, nie musimy lękać się nawet śmierci, jeżeli jesteśmy po Bożej stronie. Więc mam nadzieję, że jak czytamy teraz, jak Jozue z tym żył, jak Izraelici z tym żyli, że pod koniec tego rozważania, że to płynie na nasze myślenie, na nasze reakcje, na nasze rozmowy. I nawet jak patrzę na to w Biblii, jak złe wieści mają nadchodzić, to jest czas pokuty. Czy ma być czas pokuty? To jest czas refleksji. To jest czas szansy dla nas. I Bóg używa nieraz w historii Izraela właśnie takie konsekwencje, jak nadchodzące wojska, jak zarazy, jak trzęsienie ziemi, żeby zastanowić, żeby ludzie mieli czas, żeby reflektować i pokutować się przed tym, że koniec przyjdzie. I zobaczymy, widzimy w Starym Testamencie, że Bóg nie jest tylko Bogiem Nowego Testamentu. Bóg, który nas kocha, Bóg, który nas przebacza, Bóg, który ma nieskończoną miłość, łaskę, miłosierdzie. Ale też widzimy, oczywiście Bóg takim jest, ale też widzimy Boga, który jest święty i Bóg, który się rozlicza z ludzkością. I czasami jest to bolesne dla nas jako ludzie. Przejdźmy do pierwszego fragmentu. Właściwie nie będziemy czytać wszystkiego, bo to są 3 rozdziały długie. Zachęcam, żebyście badali, czy tak się rzeczy mają. Nie przyjmujcie to, co ja mówię, bez badania, więc zachęcam, żebyście przeczytali te 3 rozdziały, 4-6 Księgi Jozuego w tym tygodniu i żebyście sprawdzili, czy tak się rzeczy mają. Ale ten pierwszy fragment, myślę, warto, żebyśmy przeczytali, żeby wczuć się w klimat trochę tego, co się dzieje. Bogusia.
Gdy wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: wybierzcie 12 mężów spośród ludu, po jednym z każdego pokolenia, i dajcie im takie polecenie. Podnieście stąd, ze środka Jordanu, z miejsca, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni. Przenieście je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie rozłożycie się obozem, by spędzić noc. Wtedy Jozue wezwał 12 mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów, po jednym z każdego pokolenia. I rzekł do nich Jozue: przejdźcie przed Arkę Pana, Boga waszego, aż do środka Jordanu i niech każdy wyniesie na swym ramieniu jeden kamień odpowiednio do liczby pokoleń synów Izraela. Niech to będzie znakiem pośród was. A gdy w przyszłości synowie wasi zapytają was, co oznaczają dla was te kamienie, odpowiecie im, że wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza Pańskiego. Gdy przechodziła ona przez Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu, a te kamienie są pamiątką na zawsze dla Izraelitów. I Izraelici uczynili tak, jak im polecił Jozue. Wzięli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak Pan rozkazał Jozuemu, według liczby pokoleń Izraelitów. Przynieśli je ze sobą na miejsce nocnego postoju i tam je położyli. 12 kamieni położył również Jozue na środku Jordanu, na miejscu, w którym stały nogi kapłanów niosących Arkę Przymierza. Są tam one aż do dnia dzisiejszego. Kapłani niosący Arkę stali w środku Jordanu, aż wszystko zostało wykonane, co Pan nakazał Jozuemu obwieścić ludowi, zgodnie z poleceniami, jakie Mojżesz dał Jozuemu. Tymczasem lud przeszedł pospiesznie, a gdy cały lud skończył przeprawę, przeszła również i Arka Pańska z kapłanami i stanęła na czele ludu.
Dzięki, Bogusia. Właściwie na mapie, żeby też dać nam kontekst. Kontekst tu jest, tu mamy Morze Martwe, tu Morze Galilejskie, tu jest Jerozolim i tu jest Jerycho, więc raczej jest przyjęty, że lud przeszedł z tej strony wschodniej przez Jordan w kierunku Jerycha. I oni tworzą swoją bazę w takim miejscu, o którym czytamy. To jest miasto Gilgal. I Gilgal było według Józefusa gdzieś 2 kilometry przed Jerychem. Więc jeżeli patrzymy dalej na mapę, to tu mniej więcej jest zaznaczone Jerycho i Gilgal. I będziemy o tym czytać. To jest dzisiejszy Tel. Tel w Izraelu to jest taka górka, gdzie jakieś miasto przez wieki, cywilizacja miało miejsce. Nie wszystko jest odkopione, a tu jest miejsce, które ludzie uważają za Gilgal. To jest widok z Jerycha dzisiejszego. Jerycho, stel Jerycha, patrząc w kierunku rzeki Jordan, który tu jest na horyzoncie, tam zobaczycie góry, w tych górach Mojżesz został pochowany. I u stóp tych gór to mamy rzekę Jordan, czyli gdzieś tam na horyzoncie było Gilgal. Więc widać było z Jerycho to nadchodzące wojsko. Dzisiaj Jerycho wygląda w ten sposób. Więc mamy przejście Izraelijczyków w tych rozdziałach, przejście przez rzekę Jordan w kierunku Gilgal i potem zdobycie Jerycho. I będziemy o tym zaraz mówić trochę dalej. Więc Bóg zaczyna ten rozdział przemawiając do Jozłego. Nie wiemy, jak on to robił, ale Bóg może przemawiać wszelkimi sposobami. Wiadomo tylko, że to było nadzwyczajne. Jego kontakt z Jozłem na bieżąco, on dał mu polecenie. Nie możemy oczekiwać, żeby Bóg tak mówił do nas, przemawiał do nas codziennie, ale widocznie też nie możemy wykluczyć, że Bóg przemawia komu chce, kiedy chce, jak chce. I Jozue, zobaczymy przez te następne rozdziały, jest aż do bólu posłuszny. Jeżeli przyjmiemy, zrozumiemy Jozuego, i przed chwilą zobaczył śmierć swojego guru, Mojżesza. Widział, że Mojżesz nie zdobędzie tej ziemi świętej, nawet nie wstąpi na tą ziemię z powodu braku posłuszeństwa Mojżesza. Więc Jozue jest pewnie, to są świeże wiadomości w jego życiu. On teraz musi przejąć wojsko, mając na uwadze śmierć swojego przywódcy Mojżesza. I Mojżesz mu dał pewne polecenie przed śmiercią i między innymi dosyć szczegółowo opowiadał mu o tym, jak ma wyglądać przejście przez Jordan. I tu mamy w tym rozdziale tą zmiankę o 12 kamieniach. O co tu chodzi, jak możemy uczyć się od tego? No, wydaje mi się, to sam tekst to przemawia, że po to jest ta pamiątka, żeby przyszłe pokolenie pamiętali. Żeby przyszłe pokolenia wiedzieli, pamiętali, co Bóg zrobił. I jeżeli czytamy dalej w księdze Jozuego, zobaczymy, że następne pokolenie po Jozuego zapomniało totalnie o tym, co się wydarzyło. Jak można z tego czerpić wnioski? No, myślę, że wnioski są różne, ale jedno jest takie, że moje zadanie jest, jak widać, jestem coraz starszy, moje zadanie jest, żeby myśleć o tym, jak przekazać dalej następnym pokoleniom. Szczególnie w mojej rodzinie, ale nie tylko. Żeby ludzie pamiętali, żeby ludzie wiedzieli, bo ludzie zapominają. I Jozue miał to zadanie, żeby stawić tu pomnik, 12 kamieni, żeby ludzie pamiętali. W dzisiejszych czasach mamy przeróżne takie zjawiska w naszym społeczeństwie i dobrze, mamy oświęcim, żeby ludzie pamiętali. Mamy ciszę w Warszawie na minutę, żeby pamiętać o powstaniu, żeby ludzie pamiętali. W naszych domach mamy różnego rodzaju celebracji. Czasami wierzący sami krytykują ich, że nie są chrześcijańskie, typu Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Żebyśmy pamiętali, to jest wartość. Moja żona robi różne rzeczy, typu albumy, zdjęcia, żebyśmy pamiętali, żebyśmy nie zapomnieli. I nie tylko to, żebyśmy pamiętali, kim Bóg jest i że możemy polegać na Boga, na Bożą moc, na Boży ratunek, na Bożą przychylność. Żebyśmy byli wdzięczni, żebyśmy nie tylko cały czas pchali do przodu, chcąc więcej, ciągle niezadowolone, ciągle chcąc więcej. Na ile potrafimy na chwilę się zastanowić, patrzeć na takie pamiątki i pamiętać. To jest dla przyszłych pokoleń. Na ile to, co Bóg zrobił w naszym życiu, jest uwidocznione dla przyszłych pokoleń. Może trzeba tworzyć blog, może trzeba tworzyć kalendarz, albumy, jakieś zdjęcie tam z wersetami w domu. Różnie można. Ale wydaje mi się, że to jest również nasze zadanie, żeby następne pokolenia pamiętali o tym, o tej nadziei, o Jezusie, na ile Jezus jest na końcu naszego języka, na ile to, co Jezus zrobił dla nas, jest przy stole. Czyli rozmawiamy więcej o wirusach niż o Jezusie, a może powinno być odwrotnie. Zobaczymy, jak patrzymy na ten tekst, niesamowite posłuszeństwo. Może cały lud był pod wrażeniem, że przed chwilą Mojżesz umarł. 40 lat chodzimy do pewnego miejsca, widzimy to miejsce z daleka, a nasz przywódca umarł. Wyobraźcie sobie, jak oni się czuli z tym. I widzimy w tych tekstach pierwszych rozdziałów Jozuego niesamowite posłuszeństwo, akuratne, zasadne posłuszeństwo nie tylko Jozuego, ale też kapłanów, którzy muszą nieść tą Arkę Przymierza, i lud, który musi trzymać się dalekie od tej Arki. Jeżeli pamiętacie, to mówiłem ostatnio, mniej więcej osiem boisk do piłki nożnej. Taka odległość musiała być między nimi a Arką Przymierza. Bo Arka Przymierza była czymś świętym. Więc oni trzymali się z daleka i patrzyli na to, co kapłanie robią, jeżeli czytamy ten tekst, że lud czeka, lud obserwuje, co kapłanie robią. Co będzie z nimi teraz, jak wejdą do tej wody? I lud potem naśladuje. Jest to oczywiście cud. Jest to może nietłumaczalny cud, chociaż ludzie, archeolodzy próbują to udowodnić, czy przynajmniej dać sugestie. Jedno z nich jest, że to było trzęsienie ziemi, że tu podobno są różne poziomy pod ziemią i czasami ziemia się rusza. I 1927 podobno było w tym miejscu, gdzieś tu Adam, takie miasteczko, tu było trzęsienie ziemi, co spowodowało, że woda przestała płynąć przez 21 godzin. To jest mniej niż 100 lat temu. Więc podobno też w wykopach Jerycha są też znaki, że jakieś trzęsienie ziemi było. I niewątpliwie mamy na przykład w Księdze Sędziów trzęsienie ziemi, to jest w portfolio Boga, żeby pobudzić ludzi, żeby doprowadzić do cudów. Więc możliwe, że tak się stało. To jest jakaś próba, żeby to zrozumieć. Natomiast to, co jest jasne, to mamy tu podane, że te 2,5 plemiona, jeżeli pamiętacie, 2,5 plemiona uzyskali swoją ziemię po wschodniej stronie Jordania, już się aklimatyzowali tu, a 9,5 jeszcze czekało na to, żeby zdobyć swój kraj, swoją ziemię. I wojsko z tej strony, wojska z tych 2,5 plemion mieli towarzyszyć ich w podboju reszty ziemi obiecanej. Więc mamy tu 40 podane, że było ich 40 tysięcy żołnierzy z tych 2,5 plemion. W Księdze Liczb czytamy, że było ponad 100 tysięcy mężczyzn powyżej 20 lat w tych 2,5 plemion, więc nie całe wojsko z tych 2,5 plemion towarzyszało resztę, ale to było znaczące wojsko, 40 tysięcy mężczyzn gotowych na wojnę razem z 9,5, więc mamy dosyć potężne wojsko, można powiedzieć, w tym czasie. Jak czytamy Biblię, no to chciałbym zwrócić uwagę na to wiele razy tu w tych rozdziałach, że to jest Słowo Boże, że ludzie wykonali to, co było podane przez Boga bezpośrednio, albo przez Mojżesza, albo przez Jozuego, który tłumaczy ludowi, co Bóg mu przekazuje. I lud był posłuszny wobec Słowa Bożego. Byłem ostatnio w Singapurze i byłem na studium biblijne, tam tak zwane, w jednej grupie. I byłem ciekaw, jak robią, co robią. No to, co robili, to słuchali serię wykładów przez pewnego nauczyciela, Bill Johnson z Kalifornii. wraz mieli wraz z posłuchaniem mieli zadanie do robienia i to zadanie polegało na tym, że musieli wpisać w pewne cytaty jego, wpisać brakujące słowo, żeby udowodnić, że pamiętali, co on powiedział. I pod koniec grupy to pytałem ich, czy to jest studium biblijne, nie? To, co robiliście przed chwilą. Czy to jest studium tego, co kto chce powiedzieć. I chciałbym zachęcić nas i wyciągać jeden wniosek, który jest oczywiście przez całą Biblię, że nasze zadanie nie jest, żeby cytować najlepszych, najsłynniejszych nauczycieli, nawet jak są Amerykanami. Nasze zadanie jest, tak mi się wydaje, w Ezdrasie, że jak Ezdrasz przygotował swoje serce, żeby szukać wolą Pana i uczynić ją, i potem, żeby uczyć w Izraelu. Przygotował swoje serce, szukał woli Bożej, uczynił tą wolę i potem uczył. Mamy chyba daleką trasę przed sobą, żeby go naśladować, ale Jozue był takim, który przyjął Słowo Boże i wykonał to nawet bez kwestionowania, nie wiedząc, jak Bóg wykona przejście przez Jordan, jak Bóg wykona przez to, co teraz będziemy omówić w 6 rozdziale, wykona zdobycie Jerycha. Jericho, które miało wysokie mury. I pamiętajmy, Izraelici mieli 40 lat w pustyni za sobą, więc to nie było lud bardzo mocno chętny na wojnę. Nie byli uposażeni w sprzęt, żeby obalać mury dużego miasta, ale jednak wchodzą do tego, do tej ziemi obiecanej, mając te wszystkie obawy, te wszystkie wątpliwości, przeróżne na pewno narzekanie było. Może brakowało im wiary, ale to, co było dla nich po ich stronie, to było wiara Jozłego. Jeżeli pamiętacie, Kaleb i Jozue wcześniej się zjawili jako szpiegowie w ziemi obiecanej. Jako jedyny z tych 12 szpiegów mieli pozytywne wrażenie, że tak, tego Goliata da się pokonać. Tak jak Dawid był jedyny, który patrzył na Goliata, patrzył na jego, rozważał jego siłę i powiedział, tak, z Bożą pomocą pokonamy go. To Jozue i Kaleb byli podobnego przekroju, więc lud Izraela mają przywódcę, który się nie lęka, który jest odważny, który wierzy. I Kościół jest, ma wiele funkcji. Jeden z nich, to ostatnio słyszałem dosyć wypunktowane, to jest miejsce terapeutyczne. I niewątpliwie tak jest. Mamy w swoich wspólnotach ludzi, my jesteśmy ludźmi, ja jestem częścią tego. Grzesznikamy, jesteśmy słabimi, jesteśmy ludźmi mało wierni, jesteśmy słabi i potrzebujemy umocnienie. Jesteśmy kalekami, potrzebujemy pomocy, ale też potrzebujemy, czy Kościół ma być miejsce, gdzie jesteśmy przysposobieni do walki, do bitwy. Jesteśmy na tej ziemi nie po to, żeby tylko się leczyć. Jesteśmy też na tej ziemi, żeby walczyć dla Królestwa Bożego. I myślę, że jak patrzymy na Jozłego w tych rozdziałach, widzimy człowieka, który ma pasję, który ma oddanie, który jest bezwzględnie posłuszny, który jest, jak czytaliśmy ostatnio, człowiekiem nie tylko mężny i mocny, ale też jest człowiekiem, który dzień i noc rozważa Słowo. Więc możemy dużo się uczyć od niego. Więc pod koniec tego 4 rozdziału widzimy, że lud przybiera szacunek do Jozłego. Już on zyskuje ich przychylność, tak jak Mojżesz wcześniej miał. Oni uznają, że ręka Boga jest nimi. i boją się Boga i są wobec Jozłego przychylni. I przechodzimy do 5 rozdziału i co tam możemy zobaczyć? W 5 rozdziale widzimy przygotowanie do podboju. Przekroczą tą rzeką Jordan i jaki jest pierwszy ruch Jozłego po przejściu przez Jordan? Pamiętacie to? Pierwszy jego ruch wobec ludu. Nie bierze ich na szkolenie, nie daje im żadnej strategii, jak mamy teraz zwyciężyć. On wymaga od wszystkich mężczyzn, żeby byli obrzezani. I teraz jak patrzycie, czy myślicie znów tu o sytuacji, o kurzu, o gorącej temperaturze, o tym, że teraz dosłownie przekroczyli Jordan. Gotowy do walki, widzą Jerycho na oczy. Wiedzą, że za chwilę musimy pokonać te mury. I Jozue każe im się obrzezać. Dziwny moment wybrał dowódca na taki coś. I wiemy, że to bolało i bolało trochę. I cały czas oni są zdatni na atak ze strony wrogowych ludów. Ale Jozue każe jednak im to robić. Dlaczego? Bo to było znak przynależności do Boga. To było znak przymierza Bożego. Bez tego znaku, bez obrzezania nie mogli odziedziczyć ziemię obiecaną. I czytamy tu, że to była praktyka, która była, nie była praktykowana przez te 40 lat. Więc lud, który tu dotarł, nie był obrzezany. Nie wiemy dlaczego, czy byli nieposłuszni, czy nie wiemy, pewnie mieli czas. W każdym razie teraz Jozue wybiera taki moment na to. I tu dochodzi do Gilgal, to mówiłem o tym, Gilgal to oznacza krąg, może ten pomnik był w kręgu, natomiast Gilgal był blisko wodzie, 2 kilometry od Jerycha, więc było dosyć bezpieczne miejsce, obronione przez rzekę i to było baza, tu Izraelici zaczynają się bazować i dosyć długo tam siedzą. Kobiety i dzieci czekają, aż mężczyzny wyruszą się na wojnę. I widzimy w 9 wersecie 5 rozdziału, że w końcu ten pogarda, ten wstyd Izraela już mają za sobą. W końcu dotali do miejsca. Wstyd, że byli niewolnikami, wstyd, że mówili o ziemi obiecane, ale byli niewolnikami od ludu. A teraz dochodzi do tego, że dostaną swoją ziemię. I następny, drugi krok, który Jozue robi z nimi. Pierwszy to było obrzezanie. Drugie to też nie było strategiczne szkolenie, jak podbić Jerycho. Drugie to było Pascha. Oni pamiętali, celebrowali. W tym samym dniu, 14 dzień, 1 miesiąca, oni celebrują Pascha. To jest ten sam dzień, jak wyszli z Egiptu. I w tym dniu mana przestaje padać z nieba. Po 40 latach, w tym samym dniu, oni zaczynają jeść owoc nowej ziemi. I Bóg przestaje karmić ich w cudowny sposób. I pod koniec tego, czyli mamy dwa ruchy Jozłego na razie. Dosyć dziwne. Obwiązanie i Pascha. Dla niego kluczowe, najważniejsze, żeby ustawić wojsko, lud odpowiednio do tego, co się stanie potem. I mamy tą historię, którą nieraz mówiłem, pod koniec 5 rozdziału, 13-15. Tu jest Jozue, wielki dowódca wojska Izraela, gotowy z mieczem do boju, gotowy, żeby atakować. I kiedy krąży Jerycho, podgląda Jerycho, nie wiemy, czy po prostu jako szpieg tam podgląda, ale jest w pobliżu Jerycha. i spotka człowieka. I ten człowiek ma miecz gotowy. I ten człowiek mówi: przyszedłem jako dowódca wojska Pana. I Jozua mówi: czy jesteś z nami, czy przeciwko nam? Jego odpowiedź jest: ja jestem dowódcą wojska Pana. To musiało być szok dla Jozłego. On dotychczas myślał, że on jest tym dowódcą. I Jozue pyta dalej: i co Pan ma do powiedzenia? I ten anioł, bo tak uważam, że to był anioł, mówi: ściągnij buty, ściągnij sandały, bo jesteś na świętym miejscu. Ściągnij sandały. I Jozua pada przed nim i ściąga sandały, tak jak mu kazano. Ciekawa historia, bardzo. Wielki dowódca wkracza gotowy do podboju mocy Pana i tu spotka nieznanego człowieka, który każe mu, że on jest tym dowódcą, a on na razie ma ściągać sandały. I Jozue nie oponuje, po prostu jest temu posłuszny. Wiemy, że anioły z innych miejsc, że anioły nie są takie białymi postaciami, jak mamy potocznie w naszej dzisiejszej kulturze, tylko anioły mogą zgładzić miasta. Anioły to są potęgi, to jest potęga. I tak przypuszczam, że to jest anioł. Anioł, który walczy dla Izraela. Anioł, który przyniesie zwycięstwo. To zwycięstwo nie będzie zwycięstwo Jozłego jako dowódca wojska, tylko będzie zwycięstwo tego anioła. Więc mamy Boga, który zjawia się Jozłemu, poszedł przed nim, gotowy do walki, wiedząc, zapewniając mu, że Bóg walczy, że Bóg jest tym zwycięzcą, Bóg jest tym dowódcą. I w oparciu o to, w oparciu o obrzezanie, w oparciu o paschę, w oparciu o Boże prowadzenie, mamy 6 rozdział, kiedy zaczyna się w końcu bitwa. 40 tysięcy ludu od tych 2,5 plemion, to jeżeli rozmnożymy to przez co najmniej 4, to mamy po 150-200 tysięcy żołnierzy. Dosyć spore, uzbrojone wojsko, chociaż trzeba powiedzieć, że z tym uzbrojeniem pewnie było cienko. Mieli noże, które używali dla obrzezania i cała reszta to musieli w jakiś sposób kombinować z pustyni, więc nie było to wojsko z rydwanami i nie wiadomo czym. To było dosyć słabo przygotowane wojsko pod względem sprzętu. I mamy Boga, który jeszcze raz mówi do Jozuego, jeszcze może bolało od tego obrzezania tym żołnierzom. I oni dostają też bardzo jasne wytyczne i znowu dziwne wytyczne, że mają 6 dni okrążyć Jerycho męcząco i w 7 dniu mają okrążyć miasto, mury Jerycha 7 razy, jak kapłanie trąbią i w pewnym momencie, kiedy jest specyficzny tych trąbek, to w tym momencie upadną mury i wtedy lud ma, czyli wojsko ma krzyczeć i mają ponieść zwycięstwo. Nie potrzebowali na to narzędzi. Bóg to zrobił. Może anioł to zrobił. Bóg daje im zwycięstwo, ale też Bóg włącza ich. Zauważmy, ten anioł mógł spokojnie załatwić Jerycho jednym ruchem, ale Bóg daje Jozuemu i jego ludu przywilej, żeby uczestniczyć. I to jest coś, o czym mówiliśmy, ja mówiłem na początku tego roku, jak była mowa o misji, że Bóg zaprasza nas do udziału w Jego samoobjawieniu dla wszechświata. Że Bóg ma misję i nasze zadanie jest, żeby dołączyć się do Jego misji. Nie żeby wymyślić Mu strategię na różnych kursach, tylko żebyśmy dołączyli się do Jego misji. Żebyśmy mieli udział. To jest nasz przywilej, żeby mieć udział w to. Jozue miał udział w to. I nie tylko Jozue miał udział w to, ale jak mówiłem ostatnio, Rahab miała udział w to. I Rahab była prostytutką w Jerycho i pamiętamy z drugiego rozdziału, że Rahab skłamała, zdradziła swój kraj, chowając szpiegów żydowskich. I w zamian za to ona wybłaga od tych szpiegów, żeby oni nie zabili jej. I oni dają jej, wtedy mieliśmy ostatnim razem, oni dają jej obietnicę, że ona i jej rodzinę, jeżeli się są zbierane u niej w domu, będą ocaleni. I tak się staje. Rahab staje się osobą, prostytutka, kananitka, która jest wymieniona w 11 rozdziale w Hebrajczyków obok Abrahama, Izaka i Jakuba. To mamy kolejną osobę, Rahab. Więc dostała się do dosyć elitarnej grupy przez to. Czytamy wiele razy, w tym 14 razy jest mowa o liczbie 7. 7 to jest w Biblii oznaką pełni, doskonałości. Więc mamy 7 razy okrążenia, mamy 7 kapłanów, mamy 7 trąbków. 14 razy jest to wymienione. Jest tu też nakaz ze strony Jozuego, żeby nie dotykać niczego. Wszystko ma być dla Boga. Cały brąz, złoto, srebra, żelazo, to ma być przywiezione do Pana. Więc żeby nie brali dla siebie, i to jest coś, co później też powtarza Jozue i dochodzi do klęski Izraela za niedługo, bo nie są temu posłuszne, ale widocznie tu przy Jerycho jeszcze oni honorowali wymogi Jozuego. Dlaczego 7 dni? Dlaczego w ten sposób? Oczywiście nie wiemy, ale patrząc na Boga, myśląc o Bogu, Bóg daje ludziom szansę. Jak klęski mają przyjść, to Bóg daje nam szansę. I widzimy to przesłanie w Izajaszu, w Jeremiaszu, kiedy Bóg zapowiada klęska, że jest czas. Jest czas pokuty. Czas odwrotu do Boga. I kto wie, jeżeli chodzi o tą zarazę, którą w tej chwili mamy, czy kolejne zarazy, które będą, czy my będziemy obudzeni przez to, że nie mamy kontroli nad swoim życiem. Chiny, Ameryka nas nie uratują. Nikt nas nie uratuje. Jeżeli Bóg decyduje skończyć się z narodem, który jest wciąż bałwofalcze i nieposłuszny i grzeszny. Jerycho ma szansę, 7 dni mają i Rahab ma czas w tym momencie, żeby zebrać swoją rodzinę. I pod koniec tego rozdziału, w ostatnich wersetach, widzimy, że szpiegowie w czasie tego ataku dochodzą do jej domu, który był przy murach, więc widocznie nie wszystkie mury zostali upadli w tym cieńszeniu i oni biorą ją i jej rodzinę i schowają ją, to jest 6 rozdział 22-3, biorą ją do obozu Izraelczyków i dają im zamieszkać poza obozu. Nie mogli wejść jeszcze do obozu, ale bo oni nie byli rytualnie czyści, więc potrzebowali czasu na to, żeby obserwować wszystkie rytuały, żeby być wpuszczone do obozu, ale widać w tym momencie, że Izrael dołączy się do siebie Kanaanitów. 25 werset. Rahab jeszcze żyje za czasem pisania tego tekstu, przynajmniej tak jest to napisane. I 26 werset, ostatni, który omówię dzisiaj. Jozue wypowiada klątwę, przeklina Jericho i prorokuje, że ten, który próbuje odbudować Jericho, zapłaci swoimi synami. I pierwszy królewskie 16, widzimy już w Księdze Samuela, że Jericho jest częściowo odbudowywane. A w pierwszy królów 16 czytamy za czasów Achaba, że taki człowiek Hil próbował odbudować mury i stracił dwóch swoich synów. Więc Bóg był niewątpliwie obecny z Jozłem. Jozue na razie jest posłuszny Bogu do 6 rozdziału. Lud też Boży jest posłuszny wobec Niego do 6 rozdziału. I to na razie wszystko idzie bardzo dobrze. Natomiast następnym razem zobaczymy, że nie zawsze poszło tak łatwo. Jak możemy się uczyć? Czego możemy się uczyć na koniec dzisiaj? Nie? Myślę, że tych lekcji jest dużo. Zachęcam do czytania, do studiowania. Ale na pewno ta wiara, to bezwzględne posłuszeństwo, pokora, zdecydowanie, odwagę Jozłego, to są cechy, walory, które możemy próbować zastosować w naszym życiu, aby nam to się udało. Idźmy w wierze i w odwadze do naszych stołów i rozmawiajmy nie tylko o zarazach, ale też o tym, jak możemy żyć w oparciu o przykład Jozłego. Amen.